Otwórzmy dzisiaj Ewangelię Łukasza, rozdział 19. Zanim będziemy czytać, opowiem wam jeszcze jedną historię. Pewna para obchodziła 50. rocznicę ślubu. I tak po obiedzie usiedli sobie na ławce przed domem i tak się huśtają na tej ławce. I dziadek mówi do tej babci: przeszliśmy przez wiele problemów, ale nasza miłość przetrwała. Babcia patrzy, mówi: powiedz trochę głośniej, bo nie słyszę. Przeszliśmy przez wiele problemów, ale nasza miłość przetrwała. Powtórz jeszcze raz, bo nie mogę zrozumieć, co mówisz. Przeszliśmy przez wiele problemów, ale nasza miłość przetrwała, kochanie. A, ja też uważam, że jesteś do niczego. Dobrze. Ewangelia Łukasza, rozdział 19, od wiersza 1 do 10. Łukasza 19, 1 do 10. Wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. A oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest. Lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Ja dzisiaj chcę mówić na temat, jak zwyciężyć nad samym sobą. Jak odnieść zwycięstwo nad samym sobą. Wiecie, że jednym z głównych przeciwników w naszym życiu jesteśmy my sami. Jedną z największych przeszkód w naszym życiu jesteśmy my sami dla siebie. I dzisiaj będziemy rozmawiać o Zacheuszu. O człowieku, zamiast z którego się śmiać, powinniśmy brać przykład. Bo często patrzymy na tą historię, tak troszkę się podśmiechamy z tego Zacheusza. Ale uważam, że Zacheusz jest dla nas wspaniałym przykładem człowieka, który zwyciężył nad pewnymi własnymi niemożliwościami. Ta historia jest przykładem człowieka, który był człowiekiem małym, ale zarazem stał się wielki. Powiem, wielki człowiek w małym ciele. Wielki człowiek, który posiadał wiele niemożliwości w swoim życiu. Biblia mówi, że Zacheusz był małego wzrostu. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że większość z nas czuje się podobnie. Może nie fizycznie, ale mamy taki obraz samych siebie. Jestem takim małym, niepozornym człowiekiem. Tak wielu rzeczy nie potrafię. Tak wiele rzeczy nie umiem. Na tak wielu rzeczach się nie znam. Brakuje mi wykształcenia, brakuje mi sił, brakuje mi zdrowia, brakuje mi pozycji, brakuje mi możliwości. I wiecie, kiedy tak patrzymy na siebie, to w tym momencie tracimy wiarę, że cokolwiek dobrego możemy zrobić w życiu. Tracimy wiarę, że Bóg może nas użyć. Przestajemy wierzyć w to, że jesteśmy dla Boga potrzebni i ważni. Ponieważ patrzymy na siebie przez pryzmat naszych niemożliwości. Przez pryzmat naszych słabości. Ja podróżując troszkę też po innych krajach zauważyłem, że to jest też szczególną cechą nas Polaków. My, Polacy, nie potrafimy w siebie za bardzo uwierzyć. My nie potrafimy cieszyć się z tego, kim jesteśmy. My widzimy tak wiele niemożliwości w sobie. Idziesz do kogoś na obiad w Polsce i powiesz, o, jaki dobry obiad zrobiłaś. A ona ci odpowie, nie, absolutnie, on mi dzisiaj nie wyszedł. On mi dzisiaj nie wyszedł. Powiesz komuś, o, jak ładnie dzisiaj wyglądasz. A coś ty, to jest stare. Czy to gdzieś w nas, Polakach, siedzą takie rzeczy? Pewni ludzie mieli odebrać kaznodzieję na dworcu kolejowym. Nie wiedzieli, jak wygląda. Poszli na dworzec, zaczepili jakiegoś człowieka i pytają się, przepraszam, czy pan jest tym kaznodzieją, na którego czekamy? On mówi, nie, przepraszam, nie, ale tak wyglądam, ponieważ choruję na wrzody żołądka. Widzimy w sobie tak wiele niemożliwości, widzimy w sobie tak wiele słabości, widzimy w sobie tak wiele wad, że nie jesteśmy w stanie wykonać tego, co Bóg ma dla nas. Sami dla siebie stanowimy przeszkodę w osiąganiu Bożych celów. My stanowimy dla siebie tą przeszkodę. Dlatego to kazanie jest dla każdego z was, kto uważa, że jest za mały, że jest niedostatecznie wykształcony, czy jest niedostatecznie przygotowany, czy ma różne inne niemożliwości w swoim życiu i nie może zrobić dla Boga to, co by naprawdę chciał. Widzimy, że historia o Zacheuszu kończy się takim wspaniałym, pozytywnym opisem. I tak też może wyglądać twoja i moja przyszłość. Tak też może wyglądać twój i mój finał. Bóg ma dla nas dobre rzeczy przygotowane. Amen? Bóg ma dla nas dobry plan. Ale musimy przezwyciężyć samych siebie. Musimy przezwyciężyć nasze własne niemożliwości. Więc w jaki sposób Zacheusz przezwyciężył swoje niemożliwości? Cztery rzeczy. Po pierwsze, Zacheusz był małym człowiekiem z wielkim pragnieniem. Zacheusz posiadał wielkie pragnienie w swoim życiu. Czytamy w wierszu trzecim, że Zacheusz pragnął widzieć Jezusa, kto to jest. Czy to nie jest piękne? Pomimo tego, że nie mógł się przecisnąć przez ten tłum, pomimo tego, że tak wiele problemów widział na swojej drodze, czytamy, że Zacheusz pragnął widzieć Jezusa. W życiu Zacheusza było wspaniałe, wielkie pragnienie. Chciał poznać Jezusa Chrystusa. I powiem wam, kochani, że nasze zwycięstwo zaczyna się w naszych pragnieniach. Tak naprawdę osiągniesz w życiu tylko to, czego bardzo pragniesz. Najważniejszym pragnieniem w życiu, jakie możemy mieć, to jest pragnienie poznania Boga. Nie ma większego pragnienia. Nie ma lepszego pragnienia. Jeżeli chcesz zwyciężyć nad swoimi własnymi niemożliwościami, musisz mocno zapragnąć Jezusa Chrystusa, mocno zapragnąć Boga. Posłuchajcie, co mówi Paweł na temat pragnienia. Przepraszam, ta Biblia jest trochę używana i się rozlatuje. Posłuchajcie, co mówi Paweł na temat pragnienia Boga. W porównaniu z bezcennym skarbem, jakim jest poznanie Chrystusa, Jezusa, mojego Pana, wszystko inne traci sens. Odrzuciłem to wszystko jak śmiecie, by zyskać Chrystusa i zjednoczyć się z Nim, nie licząc już na zbawienie dzięki dobrym uczynkom czy przestrzeganiu Bożych praw, ale ufając, że Chrystus mnie usprawiedliwił, ponieważ Bóg nasze pojednanie z sobą opiera na wierze, czyli zdaniu się tylko na Chrystusa. Wyrzekłem się wszystkiego, ponieważ stwierdziłem, że jest to jedyna droga do prawdziwego poznania Chrystusa i tej potężnej mocy, która zbudziła Go z martwych oraz doświadczania, co znaczy z Nim cierpieć i umierać. Bez względu na cenę chcę być człowiekiem, który żyje nowym życiem, życiem osoby zmartwychwstałej. Piękne, prawda? Paweł mówi, że ja chcę poznać Jezusa. Ja chcę poznać Jezusa i w tym momencie wszystko inne traci sens. Wszystko inne przestaje się liczyć, ponieważ moim największym pragnieniem jest pragnienie poznania Jezusa Chrystusa. Dawid mówi, tak jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, o Boże. W innym miejscu Dawid mówi, otwieram usta i wzdycham, bo pragnę przykazań Twoich. W jaki sposób możemy rozwinąć dobre pragnienia? Po pierwsze, kiedy myślimy o tym, co dobre. Kiedy myślimy o tym, co dobre, tak? Skąd się bierze na przykład pragnienie małżeństwa? Pragnienie wstąpienia w związek małżeński. Tak nagle obudził się pewnego dnia i powiedział, żenię się. Nie, słuchajcie, gdybyście tak byli w stanie poczytać trochę jego myśli, to byście padli trupem. To byście byli zdumieni. To wszystko zaczęło się dziać w myślach, tak? O, zaczął sobie marzyć o tej dziewczynie. Zaczął sobie wyobrażać wspaniałe życie z nią. Wszystko zaczęło się w myślach, tak? I z tego wzięło się wielkie pragnienie. Ja muszę ją posiąść. Ona musi być moją żoną. Więc Słowo Boże mówi, myślcie tylko o tym, co dobre, co właściwe, co czyste, tak? Kiedy myślimy o tych rzeczach, właściwe pragnienia zaczynają się w nas pojawiać. Zobaczcie, jaki jest wpływ reklam na nasze pragnienia. Widzimy coś i nagle chcemy to mieć. A więc po pierwsze dobrze myślmy. Po drugie, kiedy mówimy o tym, co dobre, nasze słowa oddziałują na nasze pragnienia. I po trzecie, kiedy trwamy w Słowie Bożym, wtedy nasze pragnienia zaczynają pokrywać się z Bożymi pragnieniami. A więc Zacheusz dlatego przezwyciężył samego siebie, ponieważ miał dobre, właściwe, wielkie pragnienie. Jego pragnienie było poznanie Jezusa Chrystusa. I życzę Tobie i sobie, abyśmy to pragnienie zawsze posiadali, tak? Wtedy pokonamy wszystkie inne niemożliwości. Druga rzecz, która prowadzi do zwycięstwa nad swoimi niemożliwościami. Po drugie, Zacheusz był małym człowiekiem z wielką determinacją. Czytamy w wierszu 4, że Zacheusz pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. Po drugie, wielka determinacja. Jeżeli chcesz przezwyciężyć swoje niemożliwości, musisz być człowiekiem zdeterminowanym. Pragnienie Zacheusza przerodziło się w takie desperackie działanie. I Zacheusz zrobił dwie rzeczy, zauważcie. Biblia mówi, pobiegł więc naprzód. Mi się to bardzo podoba. Zacheusz pobiegł naprzód. Przypomnijcie sobie czasy kryzysu w Polsce. Lata 80. Jeżeli nie wbiegłeś w pierwszej piątce do sklepu, to nic nie miałeś w koszyku, tak? Jeżeli przeszedłeś pod sklep i powiedziałeś, a ja wiem, czy to warto i stanąłeś gdzieś tam, byłeś numer 237 w kolejce, to zapomnij o tym. Dlatego zaraz jak przychodziłem do szkoły, mama mnie od razu wysyłała do kolejki, potem moja siostra mnie zmieniała, a potem mama na końcu przyszła z pracy, stała i jak załapała się w pierwszej piątce czy dziesiątce, to coś kupiła. Bo była z przodu. Bo to była determinacja, to była walka o towar, prawda? Trzeba było być zdeterminowanym. A kiedy chciałem sobie kupić moje pierwsze kolumny Altusy 110, to wstałem o 4 rano i pojechałem do sklepu, stałem w kolejce, byłem pierwszy. A i tak okazało się, że została tylko jedna albo dwie kolumny, bo wszystkie były wysprzedane z tyłu. Nie z tej strony stanąłem. Czytamy, że Zacheusz pobiegł naprzód, pobiegł do przodu. Wiecie, ludzie zdeterminowani, oni są z przodu, oni są tam z przodu, tam gdzie się coś dzieje, tak? Oni nie okupują tyłów w kościołach. Oni są z przodu, oni są tam, gdzie jest najwięcej, gdzie można najwięcej dostać. To jest determinacja. Jeżeli chcesz przezwyciężyć swoje niemożliwości, musisz być człowiekiem zdeterminowanym. I zauważcie, kiedy czytamy Ewangelię, kiedy czytamy życie czytamy o życiu Jezusa, obserwujemy służbę Jezusa, to widzimy, że najwięcej błogosławieństw od Jezusa otrzymali ci, którzy do Niego blisko przyszli. Nie ci, którzy gdzieś tam obserwowali Go z daleka, ale ci, którzy do Niego się przedarli. Przyszli blisko do Jezusa, oni otrzymali błogosławieństwo. Jair, Bartymeusz, kobieta chora na krwotok i wielu, wielu innych ludzi. Trędowaty, setnik. I tak byśmy mogli wymieniać. Ludzi, którzy przybiegli blisko do Jezusa. Jezus nie biegał za nimi. To oni przybiegli, to oni przyszli blisko do Jezusa, oni przedarli się przez tłumy. Oni przyszli do przodu, tak? Oni wyszli naprzód, oni przybiegli do przodu, oni szukali Jezusa. I dlatego mamy spis Ewangelii, dlatego mamy piękne historie, bo to byli ludzie, którzy byli zdesperowani i oni znaleźli pomoc u Jezusa, ponieważ przyszli do Niego, tak? Nie mielibyśmy tych historii, gdyby oni stali gdzieś tam z tyłu i obserwowali, co się dzieje. Więc bądź zawsze na przodzie. Bądź zawsze na przodzie. Przedzieraj się przez tłum. Nie bądź gdzieś tam na trybunach obserwatorem. Bądź blisko tego, co Bóg czyni. Oglądałem niedawno w telewizji wyścigi konne. Zgadnijcie, kto wygrywa. Ten, kto jest na przodzie, czy ten, kto jest z tyłu? Bardzo trudne pytanie. O, jak te konie biegną. Jak ci dżokeje poganiają te konie. A tam już mdleją na trybunach, bo tracą kasę. Bo postawili nie na tego konia, co trzeba. Ale powiem wam coś dobrego, dobrą wiadomość. Nasz wyścig jeszcze trwa. Twój i mój wyścig jeszcze się nie skończył. Jeszcze mamy szansę być na przodzie. Jeszcze mamy szansę powstać i powiedzieć, ja będę człowiekiem zdeterminowanym, ja nie będę gdzieś tam na tyłach, ja będę na przodzie, ja będę szukał Pana. Amen? Twój i mój wyścig jeszcze trwa. Jeszcze mamy szansę wygrać. Apostoł Paweł powiedział, wiecie, do Koryntian 9:24, tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A kiedy wszyscy biegną na stadionie, to kto zdobywa nagrodę? Ten, który jest pierwszy, mówi Paweł. Więc Paweł mówi, bądźcie zdeterminowani. Bądźcie zawsze na przodzie. Posiadajcie serce pełne determinacji, a wtedy odniesiecie zwycięstwo. Więc po pierwsze, Zacheusz pobiegł naprzód. Nie wydaje mi się, że ten Mark zostałby ochrzczony Duchem Świętym, gdyby został na swoim miejscu i by nie wyszedł do przodu. Prawda? On wyszedł do przodu, on pobiegł naprzód. On chciał czegoś od Boga i to otrzymał. Po drugie, czytamy, że wspiął się na drzewo. Słuchajcie, on był tak zdeterminowany, że przestało mu zależeć na opinii innych ludzi. Przestało mu zależeć na opinii sąsiadów, znajomych, rodziny, co oni sobie powiedzą. Wyobraźcie sobie szefa urzędu skarbowego włażącego na drzewo w mieście. Prawda? To taka była pozycja Zacheusza. Szef urzędu skarbowego w Jerycho. Włazi na drzewo w mieście, bo on chce zobaczyć, co tam się dzieje. Prawda? Przestało mu zależeć na opinii innych ludzi. Tak długo, jak patrzymy na to, co powie rodzina, co powiedzą znajomi, co powie moja mama, mój tata, babcia, ciotka, wujek, prawda? To znaczy, że jeszcze nie jesteś tak całkiem zdeterminowany, aby iść za Jezusem. Jeszcze nie masz tak wielkiego pragnienia, jeszcze patrzysz na to, co inni powiedzą. Zależy ci, żeby zachować dobrą twarz. Ale Zacheusz był tak zdeterminowany, że zrobiłby wszystko. Jeżeli chcesz pokonać własne słabości, własne niemożliwości, musi ci na tym zależeć. Musi ci na tym zależeć. Jeżeli tobie zależy, to pamiętaj, że Bóg to widzi i ci to wynagrodzi. Jeżeli Bóg tylko widzi twoją determinację, że naprawdę ci zależy, otrzymasz od Boga błogosławieństwo. Otrzymasz to, czego pragniesz. Amen? Bóg musi widzieć serce pełne determinacji. Po trzecie, jak pokonać własne niemożliwości? Po trzecie, czytamy, że Zacheusz był małym człowiekiem z wielkim Jezusem. Czytamy w wierszu 6. Kiedy Jezus podszedł, zawołał go, czytamy w wierszu 6, że Zacheusz zszedł śpiesznie z tego drzewa, może skoczył, może zjechał, nie wiem, ale pisze, że śpiesznie, i przyjął go z radością. Zauważcie to. Przyjął Jezusa z radością. A więc sukces Zacheusza polegał na tym, że przyjął Jezusa Chrystusa, tak? I nasze zwycięstwo nad naszymi niemożliwościami, pokonanie naszych własnych niemożliwości jest przede wszystkim zasługą Jezusa w nas. To Jezus w nas daje nam siłę do przezwyciężenia wszystkich naszych ludzkich niemożliwości. Chwała Bogu za to. Otwórzcie Filipian, rozdział 4, wiersz 13. Filipian, rozdział 4, wiersz 13. Posiadanie wielkiego Jezusa. Możesz być małym człowiekiem, możesz nie mieć wykształcenia, możesz czuć się nieodpowiedni, ale jak masz wielkiego Jezusa, to wszystko jest możliwe. Wszystko jest wtedy możliwe. Czytamy Filipian 4:13. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. A teraz zamykamy swoje Biblię i na pamięć uczymy się tego wiersza. Zaczynamy od cytatu, potem wiersz i potem znowu cytat. 3:4. Filipian 4:13. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Filipian 4:13. Jeszcze raz. Filipian 4:13. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Filipian 4:13. A teraz sami. Zaklaskajcie sobie. Jakże wielka prawda jest w tym wierszu. Kto może wszystko? Każdy z nas. Każdy z nas. Kimkolwiek jesteś, jak bardzo czujesz się słaby czy nieodpowiedni. Dlaczego możesz wszystko? Ponieważ jesteś w Chrystusie, ponieważ Chrystus jest w tobie, ponieważ wielki Jezus jest w tobie. W takim małym człowieku jak ty i ja jest wielki Jezus Chrystus. Dlatego wszystko jest możliwe. Dlatego wszystko możesz osiągnąć dla Pana. Wszystko możesz w życiu osiągnąć, co Bóg wkłada w twoje serce, ponieważ masz wielkiego Jezusa. Masz wielkiego Jezusa. Amen? 1 Koryntian 1, 26 i niżej. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego. Że niewielu jest między wami mądrych, takich jak Paweł Mirek. Niewielu możnych, takich jak pastor Tomasz. Niewielu wysokiego rodu. Pastor Mariusz. Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata, i to, co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Czy odnajdujesz się w tej kategorii ludzi gdzieś tam? Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale na tym nie koniec, tak? Popatrzcie, co dalej pisze. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie. O, wielki Chrystus jest w nas, a my w Nim, tak? Który stał się dla nas, dla kogo? Dla tych wszystkich słabych, głupich, dla tych, którzy byli niczym, tak? Dla tych małych, takich niepozornych ludzi, pełnych niemożliwości. Dla nich wszystkich Jezus stał się mądrością od Boga, sprawiedliwością, poświęceniem i odkupieniem. O, jakże wielka zmiana! Jesteś zupełnie kimś innym teraz, ponieważ Chrystus jest w tobie. Jak napisano, kto się chlubi w Panu, niech się w Panu chlubi. Tak? Teraz się możemy chlubić Panem, ponieważ wielki Chrystus w nas mieszka. Słuchajcie, zanim przejdę do kolejnego punktu, musimy zaśpiewać jeszcze raz tą piosenkę, jak ona tam była. Mam Jezusa, tak? Proszę, Paweł, przyjdź na chwilę. Zanim będę mówił o punkcie czwartym, musimy to zaśpiewać, że mam Jezusa. Że wielki Jezus mieszka w każdym z nas, tak? To jest tak ważne. To jest tak ważne. Przez to możemy osiągnąć wszystko, co Bóg ma dla nas. Przez to możemy pokonać wszystkie nasze niemożliwości. Śpiewajmy ją razem.
Ciągle słyszę na ulicach śpiew, żyje Chrystus Pan. I to, co żyje, krzyczy tak, bo żyje Chrystus Pan. Dziś każdy może zmienić się, bo żyje Chrystus Pan. I każdy tutaj o tym wie, że żyje Chrystus Pan. Bo prawdy sztandar nosić chcę przez życie me i światła blask. O miłości Zbawcy śpiewać chcę, bo najlepszy był ten dzień, kiedy spotkałem Cię. Mam Jezusa, mam Jezusa, mam Jezusa, mam Jezusa. Mam Jezusa, więc będę cieszyć się. Mam Jezusa, mam Jezusa.
O, to jest wielka prawda. Pozwól Jezusowi, żeby przebywał w twoim życiu często. Nie mów mu w niedzielę, hej Jezu, do zobaczenia w przyszłą niedzielę. Ale zapraszaj go do swojego domu, tak jak Zacheusz z radością go przyjął. Jeżeli ty pozwolisz Jezusowi usiąść na twojej wersalce w domu, to on obiecał, że pozwoli ci usiąść na swoim tronie. Tak jest napisane w objawieniu Jana rozdział 3. Jeżeli ty będziesz z Jezusem wieczerzał, jeżeli ty otworzysz swoje serce, Słowo Boże mówi, kto otworzy, I Jezus mówi, wejdę i będę z tobą wieczerzał, będę z tobą przebywał, będę miał z tobą dobry czas. Jeżeli wpuścisz Jezusa do swojego stołowego, do swojej sypialni, do swojej kuchni i będziesz z Jezusem przebywać, to On za to cię posadzi na swoim tronie kiedyś. Tak? Mam Jezusa. Wspaniałe. Mam Jezusa. Czwarta rzecz, która daje nam zwycięstwo nad naszymi niemożliwościami. Po czwarte, Zacheusz był małym człowiekiem z wielkim sercem. Z wielkim sercem. Czytamy Łukasza 19:8. Łukasza 19:8. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana. Nagle zerwał się od stołu. Panie, muszę ci coś powiedzieć. Posłuchaj. Oto połowę majątku mojego daję ubogim. Jeśli na kim, co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. Wow. Jaka deklaracja. Jakie serce. Jaka zmiana serca, tak? Z tego szefa skarbówki, który tylko brał, ile się dało. Nie umniejszając urzędowi skarbowemu w Częstochowie. Siostrze Borkowskiej, ani innym ludziom. Jaka zmiana serca. Nagle on chce dać, on chce rozdawać, on chce błogosławić innych. Jeżeli chcesz być wielki w Panu, bądź zawsze po stronie dawania. Bądź zawsze po stronie dawania. Jeżeli chcesz przezwyciężyć własne niemożliwości, bądź zawsze po stronie dawania. Pewien bogaty ojciec usiadł ze swoimi dziećmi i synowymi i zięciami, dziękuję, przy stole. A nie znasz tego, co? I tak przed obiadem mówi ze smutkiem, No i ciągle nie mam tych wnuków. Kiedy ja się w końcu doczekam moich wnuków? Wszyscy tak patrzą na siebie, on mówi: dam 1 000 000 złotych tym z was, którzy pierwsi dadzą mi wnuka albo wnuczkę. 1 000 000 złotych. A teraz pomódlmy się. Pomodlił się przed posiłkiem, kiedy podniósł głowę. Przy stole nie było nikogo oprócz jego żony. Bądź zawsze po stronie dawania. Bądź zawsze dawcą. Czy kiedy grasz w tenisa, trzeba tą piłkę oddać. Jeżeli chcesz wygrać mecz, trzeba oddać tą piłkę na drugą stronę. Nie można jej trzymać przy sobie. Dla tych, którzy się znają trochę na tym. Bądź zawsze po stronie dawania. Nie chodzi tylko o pieniądze, ale chodzi o czas, chodzi o pomoc, chodzi o dobre słowo, o wsparcie, poczęstunek, gościnność. Tak jak pewien człowiek poszedł do restauracji i mówi: poproszę talerz zupy i dobre słowo. Kelnerka przyniosła talerz zupy, a on mówi: a gdzie jest to dobre słowo? Ona osiadła i mówi: nie jedz tej zupy. Bóg jest zawsze po stronie dawania. Bóg zawsze daje. Rzymian 8, 32. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakże by nie miał z nim darować nam wszystkiego? Bóg jest wielkim dawcą. Bóg wszystko daje, to jest napisane, tak? Bóg jest zawsze po stronie dawania. Mateusza 5,45 mówi, że Bóg daje deszcz i słońce nawet dla ludzi niesprawiedliwych. Nawet dla grzeszników, nawet dla bezbożnych ateistów, którzy w Niego nie wierzą, Bóg daje deszcz i słońce. Bóg jest zawsze po stronie dawania. Bóg zawsze daje. I to jest sekret zwycięstwa nad samym sobą. I Bóg, wiecie, że też Bóg błogosławi dawców? Wiecie, że Bóg zawsze daje dawcom? Nawet jeżeli oddasz krew, to ją dostaniesz z powrotem od Boga. Prawda? Im więcej krwi oddasz, tym więcej dostaniesz. To jest wszystko Boża zasada dawania. Kiedy dajesz, Bóg ci daje z powrotem. Ja pamiętam taką moją pierwszą ofiarę. Pierwszą ofiarę, która przełamała we mnie tą chciwość, tego ducha chciwości, o którym dzisiaj mówił pastor Tomasz. To było kiedyś w Stanach Zjednoczonych, kiedy pojechałem do szkoły biblijnej i zarobiłem moje pierwsze pieniądze gdzieś na budowie, w ciężkiej pracy, w pocie czoła. I znalazłem się na pewnym pogrzebie człowieka, który zginął w katastrofie lotniczej, wracając z Polski. To był pewien kaznodzieja. Na przełomie lat 80., 90. usługiwał tu w Polsce. Wracając do Stanów, ten samolot Polskich Linii Lotniczych rozbił się zaraz po starcie za Warszawą. Pewnie pamiętacie, duża katastrofa lotnicza, wielu wtedy, tak, w tym lesie. Zginął tam pewien kaznodzieja. Ja akurat wtedy byłem tam w Stanach i byłem na jego pogrzebie. Oczywiście tam nie było jego ciała. Był to taki symboliczny pogrzeb. Była jego żona w wieku może 30 kilku lat. Była w ciąży, może w 7., 8. miesiącu. Z dosyć dużym brzuchem. Spodziewała się dziecka z tym bratem, z tym pastorem, który już nie żył. I to było bardzo smutne wydarzenie. I na tej uroczystości pogrzebowej była zbierana ofiara dla tej wdowy, która została sama z jednym dzieckiem i z drugim, które się miało wkrótce urodzić. I pamiętam, jak Duch Święty przemówił do mojego serca: daj te pieniądze, które masz w kieszeni, które masz w portfelu, które to były moje pierwsze pieniądze, słuchajcie, pierwsze zarobione pieniądze w życiu. Daj te pieniądze. I wiecie, taka chwila zastanowienia, czy jakiegoś takiego przemyślenia tego i dałem to na ofiarę. Dałem to na ofiarę dla tej kobiety, dla tej wdowy. I poczułem się wolny. Poczułem się zwycięzcą. Poczułem się bogaty. Wiecie? Oddałem pieniądze, a poczułem się bogaty. I czułem, że coś się złamało we mnie. Coś pękło. Jakiś właśnie taki nawyk. Jakaś chciwość, która wszystkich nas dopada od czasu do czasu. Została złamana, została pokonana. Jak stać się wielkim dawcą? Pierwsze, bądź wierny w małym. Bądź wierny w dziesięcinach, w ofiarach, bądź uczciwy w interesach. To jest pierwsza podstawowa zasada. Po drugie, uwierz w zasadę siania i zbierania. Zacznij ją stosować. Zobaczysz efekty. Po trzecie, sporządź swój osobisty i rodzinny plan dawania. Zaplanuj, na co będziesz dawać. Zaplanuj, że będziesz dawać na misję zagraniczną. Zaplanuj, że będziesz dawać tyle i tyle na takie i takie cele. Zrób sobie plan. Usiądź ze swoją żoną, z mężem albo sam i zrób sobie plan dawania. I co jakiś czas ten plan koryguj. I wzrastaj w wierze. I wzrastaj w dawaniu. I wzrastaj w sianiu. Amen? Bóg cię będzie błogosławił. Czwarte, w każdej sytuacji bądź nastawiony na dawanie. W każdej sytuacji bądź nastawiony na dawanie. Bądź zawsze po stronie dawania. Pamiętam jakiś czas temu, około rok temu, byłem w Pizza Hut w Częstochowie. To jest taka restauracja. I byłem tam z jednym człowiekiem, z jednym gościem, który mnie akurat odwiedził. No i zamówiliśmy tą pizzę, a potem trzeba było za nią zapłacić. Ja tam miałem jakieś pieniądze w kieszeni, na wszelki wypadek. I tak mówię, to ja za to zapłacę. I tak sobie myślę w sercu, żebym tylko nie musiał. On mówi, nie trzeba, ja zapłacę. Ja mówię, okej, dobrze. Nie musisz dwa razy powtarzać, zrozumiałem. I on zapłacił za tą pizzę. I wiecie co? Potem wróciłem do domu i czułem się tak, jakbym nie wiadomo, jaki podły grzech popełnił. Wiecie? Po prostu czułem się fatalnie. Po prostu przemyślałem tę sytuację i pomyślałem, jaki ja jestem głupi. Miałem okazję kogoś pobłogosławić. Miałem okazję być po stronie dawania. A tak skrupulatnie się z tego wymigałem. I wiecie, czułem się nieswojo. Czułem po prostu, wstyd mi było przed samym sobą, że tak się zachowałem, znając i głosząc zasadę, żeby być zawsze po stronie dawania. Mam tu przy sobie takie coś. To jest bransoletka. Widzicie? Moja żona pierwszy raz ją teraz widzi na oczy. To jest dla niej. Niestety nie ode mnie. Właśnie zapomniałem jej to dać, jak wróciłem ze Stanów i dzisiaj w kieszeni to znalazłem, w marynarce. Ja będzie jej pasować do sukienki. W każdym razie to jest z takich zwykłych koralików. Szkoda, że ze zwykłych. Bo to jest może warte z 20 zł. Takie świecidełko. Ale gdzieś tam na jednym nabożeństwie byłem, usługiwałem. Jakaś kobieta podeszła do mnie po nabożeństwie i mówi, wiesz co, tak nie mam nic, żeby dać twojej żonie. Tak chciałbym coś dać jej, ale i ściągnęła z ręki i mówi, masz, daj to dla twojej żony. I tak sobie pomyślałem, to nawet pasuje do mojego kazania, wiecie? Że ktoś po prostu, ktoś chciał coś dać, prawda? To nieważne, że to jest jakaś tam tandeta. Takie trochę odpustowe. Ale ładne? Ładne podoba się wam? Może ja się nie znam. Może ja się nie znam na tych rzeczach. Ja tego nie noszę. Oko jubilera. Diamenty. To chyba ci nie dam tego, kochanie. każdym razie to jest właśnie ta postawa. To jest właśnie ta postawa. Człowiek przychodzi i mówi, wiesz co, nie mam nic, ale chcę coś dać. Chcę coś dać. I ściąga z ręki tą bransoletkę i mówi, daj to swojej żonie. Prawda? Być zawsze po stronie dawania. Być zawsze dawcą. To jest piękne i to jest zwycięskie. To stawia nas w pozycji przezwyciężania wszelkich naszych niemożliwości w naszym życiu. Amen? To spowodowało, że Zacheusz stał się wielkim człowiekiem, pomimo tego, że był tak naprawdę bardzo mały. Jeden wiersz na koniec, w którym to zagadnienie dawania chcę podsumować. Księga Kaznodziei Salomona 11:1. Rozdawaj swój chleb w obfitości, a po wielu dniach odnajdziesz go. I zwróćcie uwagę na takie dwa słowa. Po pierwsze, obfitość. Rozdawaj swój chleb w obfitości. Bądź obfity, bądź obfitym dawcą. Dawaj obficie. I drugie ważne słowo, po wielu dniach. Po wielu dniach odnajdziesz go. Czasami coś damy i na drugi dzień mówimy, Boże, co jest grane? Gdzie jest ten zwrot? Gdzie jest ta premia za to, że dałem? Boże, daję dziesięcinę miesiąc, dwa, trzy, rok, dwa. Gdzie jest ten zwrot? Gdzie są te premie? Gdzie jest ta trzynastka? Tu jest napisane, rozdawaj swój chleb w obfitości, a po wielu dniach odnajdziesz go. Kiedy przyjdzie Boży czas odpłacania, Bóg ci da. Bóg ci odda to wszystko. Tak? Kochani, ja wierzę, że my musimy sobie poradzić z samymi sobą. Ja wierzę, że musimy pokonać swoje własne niemożliwości. Swój własny sposób patrzenia na siebie, tak? Musimy przestać się patrzeć na siebie w takich kategoriach małości i niemożliwości. Musimy posiadać wielkie pragnienia. Musimy posiadać wielką determinację. Musimy żyć z wielkim Jezusem i mieć wielkie serca. A wtedy nasze życie przyniesie chwałę Bogu i przyniesie radość ludziom. I Pan Jezus mówi, że Zacheusz jest synem Abrahamowym. Abraham był człowiek, to był człowiek zwycięstwa, to był człowiek wiary, to był człowiek, z którego bierzemy przykład, tak? Obyśmy my wszyscy byli nazwani przez naszego Pana synami i córkami Abrahama. Bóg tego pragnie. Bóg chce cię użyć, Bóg chce cię błogosławić. Przestań na siebie patrzeć jak na kogoś małego, nieznaczącego, na kogoś, kto nic nie może zrobić. Jeżeli będziesz miał właściwe pragnienia, będziesz miał determinację, będziesz żył z wielkim Jezusem i będziesz miał wielkie serce, Bóg pomoże ci pokonać wszystkie twoje niemożliwości. Amen? Niech to słowo głęboko zajdzie do twojego serca dzisiaj. Błogosławię was. Amen.